Rozmowa punkt dziewiąta. Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Filip Gryko, przewodniczący klubu Zielona Razem w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Witam Życzkowski, dzień dobry.
Witam państwa, pana redaktora.
Cieszę się, że jest pan w studio jako przedstawiciel klubu, jako radny. Tutaj nie mamy żadnego z tym problemu.
Chciałbym być częściej zapraszany.
Dobrze.
Czekamy.
Będziemy nad tym pracować. Tyle powitania. Ma pan problem z wynikiem budżetu obywatelskiego?
Nie, myślę, że nie. Ja się nawet w sumie cieszę, bo zdobyliśmy jako klub, a dokładnie nasz pomysł z jakby rewitalizacją Ochli płatny na dzień dzisiejszy, zdobył trzecie miejsce, czyli jesteśmy na podium. Z drugiej strony też nikt nam nie zarzuci, bo wcześniej było dużo głosów ze strony społeczników i części społeczników, że wiadomo, że to wszystko już jest ugrane, ukartowane, że radni wygrają, że nie mają z nimi szans zwykli mieszkańcy. Okazuje się, że jest inaczej, że...
A teraz będą mówić, że taki wynik jest pod tabliczkę.
Tak, teraz będą mówić, że za każdym razem będzie, panie rektorze, źle i co by nie wyszło,
dobrze,
to będzie...
Żarty żartami, ale to jednak pokazuje... promocja tego zadania była olbrzymia.
Tak, walczyliśmy osobiście z
Przecież w mediach społecznościowych prezydent poparł ten projekt, namawiał do głosowania, a tutaj nic.
Zgadza się.
Spektakularna klapa.
Nie, to nie jest klapa, bo zgadza się, że walczyliśmy, że zbieraliśmy, byliśmy na deptaku, zbieraliśmy głosy jako radni za tym, żeby to powstało. Zdobyliśmy trzecie miejsce. Co to pokazuje? Żeby te ogólnomiejskie zadania, mimo tego, że każdy mówi to słuszne, fajne i tak dalej, no jednak nie mają szans z takimi zgranymi grupami, które, czy tam przykład Jędrzychów, walczą o jakieś konkretne ulice, konkretne rozwiązania, ponieważ oni zawsze lepiej się zorganizują. My rzucamy temat ogólnomiejski, sprawdzamy zainteresowanie, zdobywa on trzecie miejsce, czy jest na podium, pokazuje to, że jest duże zainteresowanie.
Przegraliście z jakąś uliczką, przepraszam.
No panie rektorze, ale przy tej uliczce...
Przy której mieszka, nie wiem, ile mieszkańców.
No właśnie, jak teraz pytanie, jak ta uliczka zdobyła tyle tysięcy głosów? No po prostu mieszkańcy, ci, którzy mieszkają przy tej ulicy, no walczyli w budżecie obywatelskim. Zbieraliśmy swoich znajomych, nie w pracy, w szkole, w domu, po ulicach i udało im się zebrać, tak? A my jako radni pokazaliśmy pomysł. Ten pomysł, myślę, że zdobył trzecie miejsce, raz powtórzę.
Trzecie miejsce,
i ma szansę.
Razem będzie miał w wyborach samorządowych.
Myślę, że będzie lepiej. Aczkolwiek pokazuje to zainteresowanie tym tematem i że trzeba wrócić do tego po wyborach. No ja myślę, że radni PiS-u w ogóle nie przedstawili żadnej propozycji i w ogóle nie startowali, nie chciały się zbierać.
Budżet obywatelski jest dla mieszkańców,
dla tych,
którzy powinni, nie wiem, składać tu jakieś propozycje dla grup oddolnych, społeczników i tak dalej, a radni mają nadzorować działanie miasta, a nie jakby zawłaszczać te środki, bo tak to zostało odebrane.
Każdy ma swój pomysł, tak? Na to, jak powinien budżet obywatelski wyglądać. Zawsze będziemy się kłócić i spierać. Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej. Jedni są zadowoleni, bo wygrali, drudzy są niezadowoleni, bo przegrali.
No dobrze, ale czy nie ma jakby problemu jakby kompetencyjnego i mieszania pewnych roli i funkcji? Bo mamy właśnie do czynienia z Radą Miasta i z radnymi, którzy sprawują rolę nadzorczą nad działaniem prezydenta i de facto na tym się powinni skoncentrować. A mamy tak, Klub Zielona Razem tutaj zgłasza do budżetu obywatelskiego jakieś zadania. Dalej mamy radnych, którzy pracują w miejskich jednostkach.
Są w związku z tym,
i w związku z tym są na przykład powiązani, uwiązani i nie wiem, i nie wygląda to dobrze, żeby mogli kontrolować swojego pracodawcę. Tutaj pojawiają się wątpliwości, czy po prostu niektórzy radni, niektóre kluby nie są za bardzo związane z władzą wykonawczą i w związku z tym ograniczają sobie pole do jakby manewru, do działań i także w odczuciu społecznym mogą tracić na wartości jako ci, którzy właśnie kontrolują i sprawują rolę takiej rady nadzorczej prezydenta.
Znaczy ja pozwolę się z tym nie zgodzić, ponieważ radny nie ma tylko nadzorować pracy prezydenta. Radny ma też nadawać pomysły, ma realizować swój program, ma pomagać mieszkańcom. To nie jest tylko tak, że on ma sprawdzać, nadzorować, kontrolować. To nie jest ta rola. To jest rola jakiejś komisji rewizyjnej.
Może inicjować. Zapraszać, informować.
Według mnie też może zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego, chyba że tego jako radni podejmiemy taką decyzję. Panie rektorze, jestem za, jeżeli radni większością głosów będą decyzję, że zmieniamy zasady budżetu obywatelskiego i radni nie mogą zgłaszać. Ale też wykluczmy od razu, nie, urzędników miejskich i pracowników Rady Miasta. No, musimy się nad tym zastanowić, tak?
Bo no my jak w radiu organizujemy konkursy na przykład, to pracownicy radia nie mogą wziąć udziału w tym konkursie.
No jest to naturalne, myślę, i możemy do tego dojść. Jeżeli dojdzie do tego i dogadamy się w ten sposób, to okej. Będziemy wtedy szukali, jak jest radny, będziemy jakieś pomysł. miasto będzie chciał znaleźć grupkę mieszkańców, która wyjdzie z tym propozycją, żeby nie było znowu, że on jako radny to wyrzucił.
A ci mieszkańcy będą mu wdzięczni za to, że im podpowiedział, że ich zmobilizował i na koniec zagłosują.
No jest to jakiś pomysł i może do tego wrócimy. Ja nie mówię, że nie, tak? Bo ja jestem w tym temacie całkowicie otwarty. Co do roli radnych, no to ona jest różnie rozumiana, tak? Możemy na ten temat dyskutować, czy radny powinien iść pracować, czy w ogóle radny powinien żyć tylko z diety.
W tej chwili jest na przykład zapis, że nie można prowadzić działalności gospodarczej
na miejskim majątku.
Na miejskim majątku. Ale już można pracować w miejskiej spółce.
Ale też chyba nie na jakimś stanowisku, nie możesz chyba na stanowisku chyba kierowniczym może, dyrektorskim chyba nie może. Też jest takie ograniczenie, że za wysoko ten radny nie może awansować z racji tego, żeby później właśnie sam z siebie jakby też nie patrzył sobie na ręce, to w cudzysłowie oczywiście.
I mamy na przykład radnych z Platformy Obywatelskiej. Jeden pracuje w KTBS-ie, drugi pracuje w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym i ten drugi jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, która teraz ma się zająć sprawą ZZU, który jest zatrudniony.
Ja z tego co wiem, to radny Machalica już powiedział mi, bo jestem wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej, że wyłączy się z prac komisji, w tej konkretnie sprawie, tak?
Ale nie zrezygnuje z bycia przewodniczącym?
Nie zrezygnuje, uważa, że jakby może w innych tematach, ale wyłączy się w tej sprawie, która dotyczy jakby
zakładu pracy. Będzie wiceprzewodniczący, będzie prowadził te obrady, tak?
Myślę, że tak chyba się dogadamy, że tak trzeba będzie zrobić, że albo ja, albo jeden z członków będzie prowadził te obrady. I oczywiście też jest pomysł taki, że na najbliższej sesji, z tego co wiem, to kluby się zgodziły, Klub Radnych PiS i Tomasz Nestorowicz z SLD, zgodzą się, żeby wejść w skład tej komisji rewizyjnej, która ma się sprawą zająć.
Jakie ma pan oczekiwania co do jakby prac tej komisji? Czego się pan spodziewa?
Znaczy, co do prac komisji, no to spodziewam się jakby faktów i merytoryki, tak? Mniej polityki, więcej stwierdzenia faktów. O co chodzi? Możemy poruszać się oczywiście w sferze tam, kto komu co napisał, co jest napisane i tak dalej, ale chodzi o to, żeby sprawdzić finanse spółki, żeby powołać biegłego rewidenta, bo my jako radni niekoniecznie się znamy na księgowości. Myślę, że są osoby do tego jakby wyszkolone, przeszkolone, mające umiejętności i wiedzę. I myślę,
trzeba zaprosić do współpracy specjalistów.
Tak, mamy na to pieniądze i chcemy jako komisja zaprosić specjalistów i chcielibyśmy, żeby to były osoby najlepiej z poza Zielonej Góry, żeby też nie było jakichś podejrzeń, że nagle ktoś ma jakieś dodatkowe układy, znajomości czy cokolwiek, żeby znowu te słowa nie padały.
To może śledztwo w sprawie też powinna prowadzić inna prokuratura niż Zielonogórska.
Ja słyszałem jednego samozwańczego samorządowca, to u pana redaktora, który mówił, że już wie o tym, że prokuratura krajowa najprawdopodobniej się tym śledztwem zajmie. No zobaczymy. Mnie interesuje, panie redaktorze, jeden fakt, który gdzieś tam jest pomijany, to jest temat tego listu, który został znaleziony przy tej osobie, która popełniła samobójstwo. Jeszcze raz powtórzę, został znaleziony przy osobie. Z racji tego, że rozmawiałem z kolegami, którzy są sanitariuszami, którzy są policjantami, którzy jeżdżą na takie sytuacje, gdzie osoba popełniła samobójstwo. I to jest ciekawe, że oni mówią zazwyczaj, że jest to napisany list w afekcie. Co to oznacza? Że jest podpisany ręcznie i podpisany. A w tym konkretnym przypadku sytuacja wygląda tak. Osoba chce popełnić samobójstwo. Jedzie na komputerze, pisze pismo, drukuje je 10 razy,
przygotowuje się do tego,
jedzie do Świebodzina, wynajmuje pokój hotelowy, no dokonuje tego aktu, a zarazem nie podpisuje tego listu. I ja zastanawiam się nad tym, czy to nie jest temat szyty pod wybory, no bo zaczynam mieć wątpliwości.
Znaczy, kto miałby go uszyć?
Ja nie wiem, ja powiem szczerze, nie wiem, ale zaczynam to budzić różne wątpliwości, bo...
Wie pan, list został znaleziony przez bliskich tej osoby w momencie,
to jest też ciekawe, że tam też był tak zwany, panie rektorze, listownik, tak? Czyli były osoby, do których to powinno pójść, nie wiem, czy to też do waszej redakcji, ale te osoby...
Tam nie, radia prezydent, tam nie było.
No tam były chyba Gazeta Lubuska, z tego co kojarzę.
Polska Presa.
Był pan prezydent, były osoby prywatne i fizyczne i te osoby tego listu nie dostały.
No kto miałby go wysłać?
No właśnie, ja myślę, że to nie, czy to, no, to też takie dziwne, no nie? I dlatego jest wiele takich pytań, które zostają na dzień dzisiejszy
chyba,
bez odpowiedzi.
Większe pytania są związane z treścią tego listu i z tym, no, ale co teraz, tam jest zawarte.
No tak, i teraz pytania z treścią tego listu,
na przykład,
kiedy my nie wiemy, czy to jest list podpisany przez tą osobę.
O pieniądze, które były wyprowadzane na kampanię wyborczą, to przyzna pan, że...
To też jest, panie rektorze,
głos się
absurd.
Na głowie jeży, gdyby miało dojść do takiej
myślę,
sytuacji.
Myślę, że tak. Ale dla mnie też jest to absurd, ponieważ finansowanie kampanii wyborczej ze spółek miejskich, no to jest jakieś karkołomne zestawienie finansowe i jeżeli nie, ktokolwiek by się tego podjął, no to byłby samobójcą politycznym.
Wie
tak?
pan co, można...
Szczególnie jeżeli się, panie lektorze, jeżeli prowadzi się trzecią czy czwartą kampanię, jeżeli jest się piastującym stanowisko prezydentem,
można
to takich tematów
na
się
przykład,
nie rusza. Takich rzeczy się nie robi.
Na przykład sprzedając babeczki za 30% ceny, tak?
Panie lektorze, korzenia.
No bo te przepraszam, te babeczki, które rozdawaliście z palmiarni na zielonogórskim deptaku, ktoś tam policzył, że to nie powinno kosztować 800 zł, tylko powinno kosztować 3000, bo był namiot, bo była obsługa, bo była kawa, herbata, a babeczki były nie w wersji, że tak powiem, standard, tylko full wypas.
No możemy się kłócić, czy były, nie wiem, tam trzy granaty, czy trzy jarzyny w tym, czy nie wiem, czy pół za dużo zbitej śmietany, czy tak? Za małej. Także to
są różnego rodzaju formy wsparcia.
Nie, tak? Dla mnie to jest śmieszne. Natomiast to jest babeczka gej.
Natomiast chodzi też faktycznie o te środki i nie wiemy, w jakiej ilości miały być przeznaczone. Prokuratura prowadzi działania w tej sprawie.
No i czekamy, tak naprawdę.
Czekamy w gruncie rzeczy.
No, czekamy,
prawda?
Tak naprawdę, i do tego byśmy chcieli wrócić, żeby...
Ale chcę jeszcze zapytać czy nie ma pan wrażenia, że jednak coś jest nie tak, że prezydent reaguje na tą sprawę tak późno, tak? Znaczy od wydarzenia, od pogrzebu mijają 3 tygodnie, a prezydent dopiero składa kondolencje, i to w dodatku na Facebooku i pod wpływem publikacji medialnych. To robi takie wrażenie i rodzi wrażenie, że albo brakuje kontroli, albo było to działanie na przeczekanie. Jak pan to skomentuje?
Ja powiem tak, że my dowiedzieliśmy się, ja byłem akurat tym osobą, w której towarzystwie prezydent przebywał, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że chodzi tą pracownicę ze Zoomu, bo u was w audycjach radiowych już leciało, że chodzi o pracownika. Też jeszcze nie mówiliście o tym otwarcie. Było powiedziane, że...
Jakiej
spółki. Też nie było powiedziane, że możliwe, że miejskie. To też nie było powiedziane tak bezpośrednio, bo to było cały czas utrzymywane w jakiejś takiej tajemnicy. Nie
Czyli
tylko przez was.
Prezydent nie dowiedział się, nie wiem, dzień, dwa dni po tym
Tak, nie wiedzieliśmy o tym. Nie wiedzieliśmy o tym. Ja jestem w stanie, nie wiem, zeznać gdziekolwiek indziej, bo byłem przy tym wszystkim, jak się dowiedzieliśmy, to zupełnie od trzeciej osoby, że chodzi o tą konkretną pracownicę.
W świetle stawia to w takim razie prezesów spółki ZZoom, którzy o tak ważnej sprawie nie informują najważniejszej osobie w mieście.
Ja myślę, że tutaj jest jeden taki zasadniczy błąd czysto ludzki. I tu ja jestem w stanie powiedzieć, że jest to błąd. Tak? To jest temat taki, że oni doprowadzili do tego, że podpisali z nią, tą osobą, umowę za porozumieniem z rozwiązaniem, umowę za porozumieniem z co?
Zaraz, wróćmy do tego.
I wracając do tego dojdę. I to jest temat czysto ludzki. I oni popełnili ten błąd, że wiedzą, że są pewne nieprawidłowości, stwierdzili, że są tak one słabe po prostu, kiepskie, że warto by było, jak ta osoba jest 2 miesiące przed emeryturą, nie psuć jej życia, emerytury i tak dalej, bo 8 lat z nią współpracowali, podpisali z nią taką umowę. I myślę, że wtedy wzięli część odpowiedzialności na siebie. I ja nie wiem, czy to stanowiło jakieś takie dla nich obciążenie, że oni jakby nie przekazali od razu tej informacji. Nie wiem, czy też wiedzieli o tym, bo to też można sprawdzić.
To jest taka próba tłumaczenia, ale powinno wprost doprowadzić jednak do zmiany zarządu w tej spółce?
Panie rektorze, ja myślę, że do tego wszystkiego jeszcze może dojść, tak? To na takim zasadzie działa, że my i prezydent, i ja myślę, że nie wszystko wiemy, tak? I teraz po to są organy, żeby to sprawdzić. Jeżeli się okaże, że wszystko jest w porządku, to jak najbardziej. A ja rozmawiam z prezydentem i on nie widzi żadnego problemu, że jeżeli się dowie, że dany urzędnik, myślę tu prezes, wiceprezes, ktokolwiek w tej firmie popełnił błąd, to nie będzie mieć żadnych skrupułów, żeby tę osobę zwolnić. Ja uważam, że więcej, bo jest to teraz taki okres, że będziemy musieli nawet ich przykładnie ukarać. To jest przykre, bo to się z tymi ludźmi współpracuje, nie wiem, 10-12 lat, ale są pewne granice tego wszystkiego.
Dobrze.
Ja myślę, że jak one zostały przekroczone, to konsekwencje będą wyciągnięte.
My mamy też sytuację, w której są zarzuty o mobbing bardzo poważne. Mamy też informacje o tym, że pracownicy palmiarni leczą się psychiatrycznie.
Też z tego niepodpisanego listu, panie redaktorze. No, ale
będziecie podważać ten fakt. No,
dobra,
to akurat
mówię,
się zgadza, tak?
No mówię fakt.
Tutaj jest to potwierdzone.
Mówię ten fakt, że to jest nic z tego niepodpisanego listu. I jeżeli chodzi o mobbing, tak, no to w każdej firmie, w każdej działalności, gdzie prezes, wiceprezes, dyrektor wymaga czegoś od pracownika, coraz częściej pojawia się słowo mobbing. Teraz ta sama historia, bardzo podobna historia jest w poznańskiej spółce. Nie, jak pan redaktor gdzieś tam poczyta, jest to też w internecie. To jest bardzo podobna sytuacja, że oskarża się o mobbing chyba szefa Biura Rady Miasta i przewodniczącego Biura Rady Miasta i właśnie radni PiS chcą ich
wyrzucić. To są sprawy trudne do udowodnienia.
To są takie sprawy
zgoda,
międzyludzkie. No,
natomiast,
ciężko to rozegrać.
Wie pan, mamy jednak śmierć człowieka na końcu. I w tym wszystkim
tego
podważyć się nie da.
Jest to tragiczna historia. Jest to tragiczna historia. Na pewno myślę, że w takim momencie wyborczym trudnym i bardzo niekorzystnym dla jej wyjaśnienia. O co chodzi? Bo dobrze by było, żebyśmy tego jednak politycznie nie rozgrywali. Myślę tu o radnych
i PiS-u. Ale to pan mówi o tym w tej chwili, o polityce.
Ale myślę właśnie o tym, żeby tego nie robić, bo to są tematy, które trzeba wyjaśnić tak naprawdę na etapie prokuratorskim. I jeszcze jedno, osobiście wkurza, tak?
Musimy kończyć.
Że radni PiS-u podważają prokuraturę i policję zielonogórską. Myślą, że wszystko jest układem,
nie, to nie
co jest
PiSu,
niezdrowe.
To nie, znaczy, radni PiS-u, tylko,
na sesji Rady
tylko
Miasta.
Rodzina tej kobiety jest zaniepokojona tempem prac i to, jakie zostały podjęte działania.
Ja jestem rodzina, w stanie zrozumieć.
I to rodzina przedstawiła, i też niech pan sobie odpowie na to pytanie, dlaczego ta rodzina poszła do radnych Prawa i Sprawiedliwości, a nie do klubu Zielona Razem? Dlaczego oni ten list pokazali im? I dlaczego to PiS razem z SLD zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta? Musimy kończyć.
Może na tym skończyć.
Filip Gryko, Klub Zielony Razem. Dziękuję za rozmowę.